Witam was bardzo serdecznie. Paweł Chojecki, telewizja Idź Pod Prąd, ale tu w takim bardziej trochę rodzinnym, stałych widzów gronie się spotykamy na tak zwanym live'ie. Czekam na wasze pytania. Kilka już mam z mediów społecznościowych. Jeszcze zanim tam sobie zrobicie herbatę, o, ja już mam tym razem zieloną. Zobaczcie, jaki fajny kubek też Idź Pod Prąd, proszę bardzo. To muszę uważać, żeby nie wylać. Także takie kubki też mamy, a jak już właśnie robimy tę przerwę reklamową, to kto chce, to taką książkę mogę sprezentować. Trudne wersety, więcej książek na razie nie napisałem, ale może się to nadrobi kiedyś. Ta dotyczy no, takich wersetów w Biblii, które są często, że tak powiem, niemiłosiernie wykręcane, przekręcana ich treść i wymowa. Płacicie za koszt wysyłki, a książka jest za darmo. Mam nadzieję, że już wszyscy tu się spokojnie w fotelach rozłożyli. Ja obiecałem na początek pokazać wam ciekawe statystyki. Ta najbardziej mnie uderzyła. Za chwilę ją zobaczycie. To jest cały nasz kanał, czyli tam, nie wiem, rok 2016. Nie? Wcześniej nam dwa kanały zablokowano, no ale w końcu 24 października ruszamy z tym kanałem, który teraz oglądacie. I zobaczcie ten wykres, nie? Mniej więcej do połowy 2024 roku, to ten wykres jest prawie płaski. My robimy to samo, wielkich ludzi zapraszamy, staramy się, mówimy, nie? Nasze programy, mam nadzieję, że są ciekawe. I jest efekt, że tak powiem, jest dość słaby, jeśli chodzi o oddziaływanie na dużą skalę Polaków. Ale mniej więcej od roku zaczyna się coś dziać. Zobaczcie, tutaj to nagle idzie w górę. Takie piki są na 900 tysięcy, czyli prawie milion wyświetleń dziennie. Kiedyś to jest kilkanaście tysięcy, nie? Także zobaczcie, mówię, wow, co to się wydarzyło? Oczywiście no, można to próbować tłumaczyć naturalistycznie. To jest mniej więcej ten czas, gdzie zaczęliśmy więcej rolek, czyli tych krótkich form dawać. I to myślę, że jest bardzo wielka część, lwia część tego. Co jeszcze? No, można powiedzieć, że jeśli by nałożyć jeszcze lepiej te statystyki, to zobaczcie, ostatni rok, tu macie następny wykres, to jest 48 milionów wyświetleń, czyli jeśli by 360 tam dni do tyłu się cofnąć, no to jest mniej więcej połowa całego naszego dziesięcioletniego okresu, nie? Czyli w ostatnim roku mieliśmy mniej więcej tyle wyświetleń, co w poprzednich tam 8-9 latach. Nie? Czyli widzicie, że to naprawdę jest coś niezwykłego. Każdy z was ma też w tym jakiś udział. Lajkowanie, dodawanie do jakichś grup, komentarze, bo to tam gdzieś podbija. Ale być może też został jakiś, że tak jak to premier Tusk mówił, wajcha została przełożona, nie? Może coś takiego jest, ja nie wiem. Dziękuję za to Bogu oczywiście, domyślacie się, za takie sukcesy. No jeśli chciałbym wam pokazać na przykład miesięczny urobek z ostatniego miesiąca, to jest 12 milionów wyświetleń. 12 milionów wyświetleń. Także widzicie, że to naprawdę robi wrażenie. Jeśli macie jakieś myśli, pytania do tego, to proszę bardzo. Może też jakieś znaczenie ma to, że ostatnio, to jest właśnie gdzieś mniej więcej listopad, tu rzeczywiście taki wielki wysyp różnych wyświetleń był, to jest ten nasz nowy projekt Liberalne Combo, że zaprosiliśmy kilku, nie wiem jak nazwać, moich przyjaciół, youtuberów, blogerów, historyk Piotr Napierała i jeszcze innych. Teraz przygotowujemy miesięcznik Idź Pod Prąd, jeszcze powiedzmy powinien dotrzeć przed końcem roku do kiosków, tam Empików, gdzieś szukajcie, no to tam są w formie takiej już pisemnej wybrane wypowiedzi z tego liberalnego kombo. Tu też na pewno to jest jakieś takie poszerzenie docierania, że do tej pory byliśmy z jakichś tam powodów zamknięci w pewnej jakiejś tam bańce, czy te shadow bany, czy jak się to nazywa, a teraz, no widzicie, tygodniowo potrafimy docierać nawet do 4,5 miliona. To był rekord tygodniowy w listopadzie, jeden tydzień, to był 4,5 miliona wyświetleń. Także chwała Bogu, dziękuję każdemu z was za wsparcie. No a tak jak powiedziałem, po tym wstępie przechodzę do waszych pytań. Tu już coś mam, pozdrawiam, no Kornelia Palimonka, no tak, nie tak daleko, pozdrawiam całą ekipę. Zaraz, czy to jest Miami? Aha, sorry, to ja wiecie, tak słabo ogarniam, bo pierwszy raz jestem w tym programie, czyli Kornelia to mi wysyła, a Miami to jest komentator. Pozdrawiam całą ekipę TV Idź Pod Prąd. Chciałabym, czyli to pani, chciałabym wiedzieć, jak protestanci obchodzą Wigilię i święta Bożego Narodzenia. No tutaj już mam jakiś taki stroik, także widzicie, choinka jest jak najbardziej, mamy już w domu. Ogólnie protestanci nie mają takich ścisłych rygorów. Wiecie, w katolicyzmie to jest tam tego dnia można ubrać choinkę, w tego nie. Tutaj post taki, tu możesz jeść karpia, tu szynkę, tu wypić możesz, tu tylko zakąsić. Teraz już musisz rozebrać choinkę i różne takie tam rzeczy, nie? Jakieś tam magiczne liczby, ile potraw ma być, sianko pod obrusem i różne takie rzeczy. U nas no przede wszystkim, mówię w naszym kościele, a ogólnie no to jest ogromna dowolność, że w różnych tradycjach protestanckich jest różnie. Jedni tam mają choinki i bardzo podobne święta, inni nie. A jak jest u nas? Także u nas praktycznie to, co dobre ze świąt katolickich, tośmy zachowali, czyli właśnie choinkę, potrawy, też karp jest, jakieś tam z maku, różne fajne potrawy. Ale przede wszystkim to jest czas odpoczynku i takiego spędzenia z rodziną, że nie ma okazji pogadać niekiedy przez cały rok na głębsze tematy, przynajmniej w takim gronie wieloosobowym. Z jedną, z dwoma osobami, z dwiema osobami to jeszcze jakoś to się da, ale żeby tak w całej rodzinie, z dziećmi, z wnukami, gdzieś z jakimiś przyjaciółmi. Także dla nas to jest właśnie taki okres przede wszystkim takich głębokich rozmów i odpoczynku. Mówię też o mojej rodzinie, bo wiecie, że praktycznie codziennie raz, niekiedy dwa razy, jeszcze tam dodatkowe mam rano, też dodatkowe studium Biblii robimy, także niekiedy po 3-4 różne takie no, ciężkie spotkania, czy takie wymagające pewnego wysiłku intelektualnego, no to człowiek tak ciągle żyjąc w takim trybie, a ja wiecie, że praktycznie dzień w dzień tak żyję, no to jest trochę zmęczony. Także święta to dla mnie osobiście to jest przede wszystkim taki odpoczynek. Nie? Ale też tu wcześniej robimy takie wigilie zakładowe, zapraszamy bliskich, dzisiaj będą rodzice z dziećmi, taką specjalną właśnie dla rodziców takich kilkuletnich dzieci, występ, śpiew kolęd, też śpiewamy kolędy. Oczywiście nie jakieś tam bałwochwalcze, nie? Ale takie, które mówią o Jezusie, o Jego narodzinach, o Marii też, jeśli przedstawiana jest jako zwykła kobieta, a nie jakaś tam bogini. Także mniej więcej tak obchodzimy te święta. Poczekajcie, bo tu mam na kartce, czyli pozwólcie, że dam pierwszeństwo tym, którzy już wcześniej to dali. Monika Michta pyta, w jakim obszarze najbardziej można by pomóc, nie? Poza modlitwą, co można zrobić, by wam pomóc w tym konkretnym obszarze. No jakoś tak zbudowaliśmy już taką ekipę, wiecie, że to funkcjonuje już ładnych parę lat. Dzięki Bogu i waszej hojności stać nas było na kupienie takiego ośrodka, że nie musimy się już tułać, bać, że ktoś nas tam wyrzuci i będziemy znowu gdzieś szukać. Mamy swój ośrodek, gdzie przyjmujemy też gości. To jest taki telewizyjno-konferencyjny i też tu mieszka spora część naszej ekipy, także blisko mamy do pracy dzięki temu. Także to jakoś działa, ale może trochę jeszcze więcej, jeśli chodzi o plany na przyszły rok. Chcielibyśmy, żeby to nie było tylko w Lublinie. Nie? Mamy już grupy biblijne, One liczą od kilku do tam prawie 20 osób w zależności od miasta, ale to jest za mało. Nie? Chcielibyśmy, żeby w każdym dużym mieście, na początku może wojewódzkim, żeby była jakaś taka regularnie spotykająca się grupa ludzi, którzy myślą naszymi kategoriami. I wtedy będzie potrzebna naprawdę pomoc wielu wolontariuszy. Różne rzeczy trzeba będzie tam robić, pomyśleć nad formą tych spotkań i tak dalej. Także tu proszę o modlitwę, tak jak Monika pytasz, i tu będzie potrzebna pomoc. Miro Lapalainen pyta, jakich polityków, działaczy, państwowców widziałby pastor na czołowych minister obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, zagranicznych, ministerialnych stołkach już teraz lub od 2 lat. Proszę ich po imieniu wymienić. Czy Polska dysponuje taką elitą, która odpowiadałaby naszym dążeniom i oczekiwaniom? Jeśli chodzi o drugą część pytania, to obawiam się, że na razie jeszcze nie. Nie? To jest smutna może konstatacja, ale tak myślę, że obecne elity są takimi elitami przejścia, nie? I są wśród nich ludzie, którzy bardziej pasują do takiego państwa uczciwego, no i są tacy, którzy mniej, no ale na razie robią jakąś robotę. Nie? Po nazwiskach jest mi trochę trudno, ponieważ ja nie znam tych ludzi. Żeby kogoś typować na takie czołowe stanowisko, to trzeba by znać jego życiorys, trzeba by znać jego prywatne życie. To trochę tak jak z wyborem pastorów, nie? W liście do Tymoteusza czy do Tytusa mamy, jak wybrać pastorów w Kościele, i tam są cechy, nie? Które właśnie opisują te rzeczy, o których mówię. Z tych takich, jakby to powiedzieć, ministrów przejścia, no to oczywiście chciałbym, żeby misja pana ministra Żurka się powiodła, bo sprawiedliwość dzisiaj jest najpotrzebniejsza, tak myślę. Nie nawet gospodarka, bo gospodarka jest potrzebna dla ludzi, którzy myślą o państwie tylko z poziomu korzyści. Ja jej nie deprecjonuję, ale pokazuje, że dla mnie wolność i sprawiedliwość jest ważniejsza niż dobrobyt, nie? Bo jeśli mamy wolność i mamy sprawiedliwość, sprawiedliwe państwo, to dobrobyt jest oczywistą oczywistością. A jeśli skupimy się na dobrobycie i poświęcimy wolność i sprawiedliwość, to za chwilę stracimy dobrobyt, bo nam dyktator, kaczor dyktator, czy Trump, czy inny ukradną to wszystko. Tak jak dzisiaj mówiłem, klasa średnia jest zarzynana właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale to dygresja. Także na tym momencie przejścia, no to mówię, chciałbym, żeby misja ministra Żurka się powiodła, no ale tu bez prokuratora Blajerskiego, to widzicie, że jest ciężko, że oni nie umieją, minister Żurek jako były sędzia bardzo dobrze funkcjonuje w ministerstwie, bardzo dobrze zna się na sądach, ale już słabo na prokuraturze. I nie widzę koło niego ludzi tego formatu jak prokurator Blajerski. I to jest dla mnie ból, pewien smutek, że taki autorytet nie jest zaproszony jako konsultant właśnie do reformy prokuratury. Oczywiście pan premier Sikorski bardzo dobrze sobie radzi i myślę, że praktycznie czy w roli premiera, czy w roli ministra spraw zagranicznych, jak najbardziej popieram, to jest dobre miejsce dla niego i dobrze się z tego wywiązuje. No, mecenas Giertych mógłby odgrywać większą rolę jako jakiś taki prokurator specjalny do ścigania bandytów PiSu, Ziobry czy agentury rosyjskiej. To bym taki prokurator ścigacz, to w Stanach Zjednoczonych są tacy właśnie zadaniowani prokuratorzy, to bym jego widział w tej sprawie. Więcej, no to tak nie za bardzo znam tych ludzi, nie? Tu był prezes Banaś, no to ja bym absolutnie go nie ruszał, jeśli chodzi o NIK, nie? Ten nowy pan nie za bardzo się wykazuje, a tamten miał dokonania. Po co ruszać coś, co naprawdę dobrze działało? Także na razie tyle, jeśli chodzi o nazwiska, a codziennie pracujemy, żeby szlachetną, mądrą elitę przygotować dla przyszłych pokoleń, dla przyszłego pokolenia, nie tam gdzieś za 150 lat, tylko za powiedzmy 5-10 lat, nie? I Albert, pytanie dotyczy dodatkowych badań myśliwskich. KO jest za, PSL częściowo przeciw. Rozumiem, że chodzi o to, za czym ja jestem. Ja myślę, że regulacje to my mamy dość dobre. Nawet bym szedł w jakąś tam liberalizację. Tylko problem jest, że u nas jest ogromny poziom kumoterstwa, znajomości i korupcji. Przypominam, chyba to był jeden z ministrów pisowskich, któremu pozwolenie na broń, dokumenty wszystkie związane z zdaniem egzaminów, odbyciem kursu, przejściem ćwiczebnego takiego sprawdzającego strzelania, to mu przywiózł tam, nie wiem, policjant do domu, rozumiecie? Takie oszustwo. No to po co nam te przepisy, jak one są w ten sposób przez najwyższe organy, czyli na przykład policję, czy sprawa granatnikowa, jak nielegalnie użył granatnika w komendzie głównej policji, nie? Czyli nie przepisy, a ludzie. To jest moim zdaniem kierunek. Dobra, to mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania, które dostałem już wcześniej od was. No a teraz zobaczę tu na wasze pytania bezpośrednio. Przyszedł WS. Przyszedł czas budzenia się ludzi. Dzięki Bogu za to. No tak. Te statystyki, które wam pokazałem, że wiecie, jednego dnia milion odsłon, prawie 900 tysięcy, że w ciągu miesiąca docieramy do 12 milionów, no to pokazuje, że zapotrzebowanie na taki ten dziwny przekaz, bo my łączymy Biblię z historią i z polityką, nie? Oczywiście z kulturą, tam z obyczajami, no to jest oczywista oczywistość, nie? Ale tego w Polsce nikt nie robi, nie? Od czasu do czasu ktoś tam zacytuje jeden jakiś fragment, lepiej lub gorzej, ale tak, żeby całościowo pokazywać Biblię, przesłanie Biblii, spójność planu Boga dla świata i jak historia i polityka w tym wyglądają, no to, to oprócz nas chyba nikt w Polsce nie robi, a zapotrzebowanie, jak widać, rośnie. Tym, którzy dołączyli, no to mówię, że kto nas ogląda, może w prezencie dostać tę książkę, można sobie odebrać u nas tutaj na miejscu. Wtedy jest całkowicie bezpłatnie. Jakbyście chcieli, żebyśmy wam gdzieś daleko wysłali, no to, to wypłacicie za koszt wysyłki. To na razie jest moja jedyna książka, chyba nie pamiętam, czy coś jeszcze napisałem, pewnie tam ze setkę lub więcej artykułów w miesięczniku Idź Pod Prąd, ale to, to już inna bajka. O, super czat, Jarosław L. Bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście sprawy finansowe, no to jest, jest trochę nasz problem, nie? Znaczy w takim sensie, że mamy ogromną ilość, ogromny przypływ nowych widzów, ale jeśli chodzi o tę bazę ludzi, kiedyś to było ponad 1000 osób, 1000 gitar nam gra, taka akcja, pamiętacie? Teraz, no tam bijemy się o 800 gdzieś, o, w tych rewirach pracujemy. To oczywiście tacy widzowie, którzy się nie pogodzili, że przestaliśmy wspierać Trumpa, zaczęliśmy wspierać Tuska, no to oni tam powiedzieli, nie, zdrada i tam sobie poszli. Rozumiem, choć no, spodziewałbym się jednak bardziej takiego światłego myślenia i nie zamykania się w takich kultach jednostek czy jakichś programów nawet. Przecież zobaczcie, myśmy kiedyś popierali sojusz z Ameryką jak nikt w Polsce, ale kiedy dostała się w ruskie ręce, to mówimy, nie, to jest niebezpieczne teraz, to może nie wiadomo, co z tego wyjdzie, nie? Czyli trzeba patrzeć na wartości, na cele, a nie na ludzi, na jakieś takie dogmaty, jak w katolicyzmie, czy u niektórych takich bardziej no, sztywnych ludzi, nie? Także finanse to jest coś, o co cały czas walczymy. Wiecie, że żadnych dopłat nie bierzemy, żadnych tam, wiecie, z żadnych rządowych programów, fundacji i tak dalej. Cała Polska, to te pieniądze i lewa, i prawa strona, i te czarnki, Wille Plus, no to oni milionami zagarniają, a my nie. My mamy te 90 tysięcy od was miesięcznie i się tym zadowalamy. Staramy się, niekiedy to jest 100 tysięcy, różnie, niekiedy 80, nie? Wszystko przyjmujemy, staramy się tym oszczędnie gospodarować. To każdy, kto tu przyjedzie, to z jednej strony jest, i to tych świadków widzieliście ostatnio, pan Banaś mówił, wow, nie? Studio jak w TVN-ie, no trochę przesadzam, ale niewiele, nie? Czyli tu wszystko, co trzeba, co jest potrzebne telewizji, co jest dla was potrzebne, to jest wypasione, to jest full, nie? Ale jeśli chodzi o to, co jemy, co pijemy, gdzie mieszkamy, to to jest skromne, albo nawet niżej niż skromne i to też każdy może, kto tu przyjeżdża, potwierdzić, także tymi pieniędzmi staramy się odpowiedzialni przed wami i Bogiem gospodarować i każdy to może zobaczyć, jak żyjemy. Przydałoby się trochę podwyżki, to tam staram się jakoś robić, żeby co jakiś czas nasi pracownicy nie byli na tak zwanej najniższej, czy tam jak ktoś mówi, najniższa krajowa chyba, czy jakoś tak, nie? Najniższa pensja, jakby średnia krajowa, a najniższa. I to się raz lepiej, raz gorzej układa. Przydałoby się jeszcze kilka nowych osób, szczególnie właśnie w tym obszarze promocji, ale na to musimy mieć środki, żeby je zatrudnić. Czy w najbliższej przyszłości, jutro, będziemy gościć pastora na innym kanale na żywo? O, nic nie wiem na ten temat, ale parę razy byłem u Tomka Wiejskiego, byłem u doktora Napierały, nie? Także jak mnie ktoś zaprosi, to ja chętnie. Jeden taki też ateista mnie zaprosił, ale chyba mu zakazali, bo już nawet mi ogłosili, on ogłosił u siebie, a później nie, przepraszam, ale nie mogę, nie? Ale to tam już zamilczę kto. Ale doktor Napierała to mówił, że ogromny hejt poszedł na niego, kiedy mnie zaprosił, nie? Także to jest, wiecie, i katolicy nas nienawidzą, i jacyś tam ateiści, liberałowie skrajni, bardziej chyba socjaliści, nie liberałowie, bo jak liberałowie, to znaczy wolnościowcy, to nie powinni zabraniać goszczenia pastora, jak ma coś do powiedzenia. Także mamy z dwóch stron, że tak powiem, ostre hejty, ale jakoś płyniemy pod prąd ciągle. Jak pastor ocenia wypuszczenie Wojciecha O. i Paruwy z więzienia? Tytariusz pyta. No to przecież mówiłem już o tym wielokrotnie. To jest, to powiedzenie, że to jest hańba wymiaru sprawiedliwości, to jest, to jest głupota, nie? A głupota jest chyba gorsza od hańby. No. To nie wiem, które słowo wybrać, nie? Anna Farfos, pozdrawiamy cię, Aniu. Anna Farfos niekiedy prowadziła kiedyś tu u nas programy, także to z naszej redakcji, ale teraz jest już w związku i to nie takim byle jakim, tylko w związku małżeńskim i różne ciekawe zmiany się tu kroją w tej rodzinie, także bardzo, bardzo się cieszymy, gratulujemy. Cieszymy się, że też nas ciągle wspomagasz, kiedyś dzień w dzień, bo Ania była tu taką wiceszefową techniczną. I niekiedy, mówię, prowadziła programy, czy taką merytoryczną część takich uzupełnień, slajdów. Także teraz troszeczkę mniej się angażuję, ale serce ciągle, widzę, się rwie. No, a jakie pytanie, Aniu? Które wydarzenia polityczne w Polsce według pastora, które wydarzenie polityczne w minionym roku miało najbardziej pozytywne duchowe oddziaływanie na całe społeczeństwo, a które było najbardziej negatywne? Negatywne to proste, to wybór Batyra. To jest hańba, to jest degrengolada narodu, to jest, nie mam słów, wielu musiałem użyć, używałem opisując to i uprzedzaliśmy. To jest rzeczywiście coś, co może się zemścić jeszcze w przyszłości, nie? To nie jest tylko, że tam wypiliśmy za dużo, będzie kac, za 3 dni będzie wszystko git, nie? Tylko kacem będziemy żyć, nie? I zobaczymy, co z tego wyniknie. Najbardziej pozytywne, ostatni rok, czekajcie, to jest trudniejsze, to chyba kopnięcie w dupę tego dziada i pojawienie się ministra Żurka. Oczywiście ja jestem realistą i nie myślę, że Żurek to już może tam wszystko i że może przeliczyć wybory i tak dalej, ale na pewno praca się rozpoczęła. Jak ona jest ślamazarna, to widać, że na przykład teraz dopiero myślą, żeby zabrać Ziobrze dowód osobisty, żeby on nawet po Unii nie mógł przekraczać granic. Oni dopiero teraz o tym myślą, nie? I tak, czy mu dać ten zakaz opuszczania kraju, czy nie, nie? No to są jaja. To są jaja jak berety, nie? No także... Także to bym uznał za najbardziej pozytywne i takie troszeczkę to... Zobaczcie, że zaraz potem Tusk i jego koalicja zaczęli się odbijać od dna. To było właśnie pogonienie tamtego szkodnika. No to było, można powiedzieć, takim punktem zwrotnym, że dzisiaj już troszeczkę Koalicja Obywatelska jest w innym miejscu. Czyli dalej idę. Czekajcie... Alex, czy pastor używał bądź poleca jakieś anglojęzyczne, protestanckie komentarze do Biblii? Pytam, bo zastanawiam się, czy warto czytać jednocześnie z Biblią, żeby poznać kontekst historyczny. No, nie korzystam z żadnego z takich komentarzy rozumianych jako oddzielna książka, nie? Że są tam. MacArthur tam napisał taki komentarz i tak dalej. No ja tak bardziej chcę sam obcować z Bogiem i sam, mając jakoś tam umysł w miarę, wiecie, sprawny jeszcze, dzięki Bogu, no staram się go używać i odkrywać. To jest pewien przywilej takiego obcowania sam na sam ze Słowem Bożym i zmagania się z różnymi problemami. Stąd napisałem tę książkę Trudne wersety właśnie, bo się przecież musiałem sam gimnastykować i tego nie znajdziecie w wielu książkach. Niekiedy może niektórych z tych wersetów omówionych tak szczegółowo, to w żadnej książce chrześcijańskiej nie znajdziecie, bo ja szukałem i musiałem sam dorabiać pewne rzeczy, odkrywać pewne rzeczy, rozmawiać też z innymi ludźmi, którzy studiują Biblię, bo zwykle robimy to w grupie i wtedy różne ciekawsze rzeczy nam wychodzą. Ja korzystam, jeśli już muszę, jeśli szukam jakichś takich informacji, to jest taka Biblia, Ryrie Study Bible, nie? New American Standard, bo tam są w różnych tłumaczeniach, ja używam tego i tę polecam, tam są bardzo dobre wersety paralelne, to jest co innego niż komentarz, nie? Bo to jest werset paralelny, to w którym miejscu Nowego Testamentu czy Starego jest mowa o tym samym, czy słowa są użyte i tak dalej. I jakiś tam krótki rys historyczny księgi czy autora, główne myśli, no to polecam. Może się rozgadałem, ale to wiecie, że to moja dziedzina, to kocham. Artur Kowalczyk. Do jakiej tradycji odwołuje się pańska wspólnota? Prezbiterianie, ewangelicy, baptyści, anabaptyści. No, można by jeszcze wydłużyć. Tak jak powiedziałem o tym szukaniu w Biblii, że staram się sam znajdować, to też i nasza droga, ona jest, nie jest kopią czyjejś drogi. Nie? Myśmy zaczynali jako wspólnota katolicka i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o teologię, chyba jest najbliższa baptystycznej, ale nie do końca. Bo na przykład baptyści mają taki przerost demokracji w kościele. Demokracja w kościele jest, nie? Z kolei prezbiterianie, no to tam właśnie, że starsi pastorzy tam głównie decydują. Nie? My staramy się łączyć te dwa modele w sposób jak najbardziej bliski tego wzoru, który widzimy u apostołów. No ale tak jakby panu odpowiedział, no to gdzieś tak. Super czat Jacek Mrożek. Pozdrawiamy cię, Jacku. Dużo zdrowia. Wiesz, że tak wam powiem, że często używamy gdzieś husarii, skrzydeł husarskich. Oczywiście teraz troszkę mniej, bo te różne dziady, oszuści, złodzieje, katopato komuna, to się cała przebrała. Jakiś Jakubiak lata w zbroi husarskiej. No to aż wstyd, rozumiecie, nie? Ale mamy w poczesnym miejscu. Jacek właśnie z Kanady, z Calgary, najpierw brał udział w takiej prezentacji Idź pod prąd właśnie w tej zbroi husarskiej na paradzie Pułaskiego, a potem tę zbroję nam przywiózł i sprezentował i ona dzisiaj jest używana przy różnych naszych eventach i też w takim honorowym, poczesnym miejscu stoi. Dorobiliśmy, tu inny nasz widz nam pomógł, taką oryginalny grot kopii husarskiej, pozdrawiamy ciebie Mariusz, nam sprezentował, a my tu zrekonstruowaliśmy, oczywiście nie, bo tamte to są tajne, nieznane już dzisiaj sposoby budowania tych kopii husarskich, żeby były bardzo lekkie, to takie coś jak z kompozytów, puste w środku i tak dalej, ale zrobiliśmy temu husarzowi kopię mniej więcej 5,5 metra, czyli tyle, co miała prawdziwa, nie? Żeby tak zobaczyć sobie, jak to wyglądało na żywo. Ale znowu się rozgadałem. Dzięki, Jacek. Jeszcze raz pozdrawiam. Gdzie tu jesteśmy? Grzegorz Wróbel. Witam mojego pastora. Pytanie, skąd nazwa Idź Pod Prąd? No, dzięki za taki tytuł. To jest dla mnie bardzo miłe. Rozpoczęliśmy ten projekt Kościoła na odległość, Kościoła przez internet. To w Polsce nikt tego wcześniej nie robił. No, jakoś nam to idzie, nie? Chciałbym, żeby jeszcze więcej ludzi było, bo my tu na żywo, no to mamy 50, 70 osób, ale gdzieś jednocześnie na żywo z 500 osób nas ogląda, bo tam 350 komputerów, ale często to są rodziny czy coś, no to tak szacuję, że oprócz tych 70 tu, no to jeszcze z 500 osób ogląda nas na żywo i różne inne. Mamy też programy takie jak ten czat, tylko że w mniejszych grupach. Staramy się pomimo odległości no, zachowywać takie same więzi, jak są i takie same funkcje, jak są w kościele, kiedy się spotykają w realu. Oczywiście robimy też zjazdy, no to wiecie o tym, oczywiście zapraszam, jak są zjazdy Idź Pod Prąd, czy jeśli ktoś tymi duchowymi treściami, mamy obozy chrześcijańskie. Nazwa Idź Pod Prąd, my chcieliśmy Pod Prąd, nie? Myśleliśmy o nazwie czasopisma, no i zwykle ja to taki mam charakter, że tak, no, nie lubię z tłumem, nie? Że uważam, że tłum jest głupi, nie? I jeśli chcieć z mądrymi, no to trzeba trochę pod prąd, nie? I tak mniej więcej całe życie i w szkole, wiecie, jako ateista i tam zwalczałem kler i kościół i tak dalej, to byłem niekiedy sam i tam, no, nie miałem dużej popularności z tego powodu, chyba nie muszę wam mówić. I chcieliśmy nazwać telewizję i gazetę Pod Prąd. Ale kiedy chcieliśmy zarejestrować tytuł, wiecie, co się okazało? Że akurat elektrycy warszawscy, ten zakład energetyczny Warszawa, wydaje swój biuletyn. I oni nazwali się Pod Prąd. No, był zajęty ten tytuł. No to musieliśmy zrobić Idź Pod Prąd. No. Także taka historia. Chryzia, pastorze, czy jest ktoś, kto pana w tym roku rozczarował? Może ktoś pana pozytywnie zaskoczył? No wiecie, tam o rozczarowaniach to szkoda gadać, bo tylko człowiek żółć wyrzuca, nie? No bo jak ktoś się rozczarował. Tak, parę osób było i to niekiedy takich, po którym się tego nie spodziewał, no ale to i w Biblii, kiedy apostoł Paweł pisze, to mówi o różnych zdrajcach, którzy mu się tam napatoczyli. Ale pozytywnie wyjdę poza Kościół, nie? Chyba takim niezwykle pozytywnym kontaktem to był dla mnie kontakt z doktorem Napierałą, ateista, szef klubu racjonalistów były chyba, czy i tak dalej, i tak dalej. I to, co on mówił o protestantyzmie, jeśli chodzi o wpływ na kulturę, na politykę, na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to się chyba niewiele to ci, co z was na edukację, na pójście w górę całych społeczeństw, na dobrobyt i tak dalej, to praktycznie no, zgadzamy się, to mówię, wow, jest w Polsce jeszcze taki człowiek, który takie rzeczy mówi, a on mnie zapoznał jeszcze z kilkoma ludźmi, to właśnie liberalne kombo, którzy też w podobny sposób myślą. Czekajcie, żebym się tu nie chryzia, tu już odpowiadałem. RB. Czy jak będę okazyjnie w Lublinie, to można was odwiedzić? Oczywiście, zapraszamy na kawę, szczególnie naszych stałych widzów, ale też proszę się, wiecie, my tu jesteśmy w pracy ciągle, niektórzy tu mieszkają, czyli wiecie, no mają jakiś tam czas rodzinny i tak dalej, uprzedzić nas dzień wcześniej, żebyśmy mogli chwilę przez telefon porozmawiać i umówić się niekiedy. Możemy i na obiad zaprosić, nie ma problemu. Także korzystajcie z tego kontakt maupajcpodprat.pl. My najdalej następnego dnia odpowiemy, jeśli podacie swój numer telefonu, zwykle pastor Kopeć, ten obszar, tym się zajmuje, zaraz do was oddzwoni i albo w mieście możemy się spotkać, bo do nas to trzeba tak trochę dojechać. MPEK dojeżdża tutaj, linia 20, nawet spod dworca kolejowego, wystarczy wsiąść w linię 20 i tu mniej więcej w okolicach Końcowego jesteśmy. Mamy też bardzo dobrą kawę, którą no właśnie pastor Kopeć jest smakoszem i on no, taką mieszankę przygotował i wszyscy sobie bardzo, bardzo chwalą. Nie? Dobra, znowu może za dużo popłynąłem, czy jak będę... Michał Farfot, o, to akurat mąż Ani. Pawle, czy przychodzą ci do głowy jakieś wersety biblijne, które chciałbyś przekazać Tuskowi, Sikorskiemu, Żurkowi? Wersety motywatory. No, najważniejszy to jest ten, że władza państwowa jest na służbie u Boga, aby realizować dobrą misję, czyli żeby nagradzać tych, którzy żyją uczciwie, sprawiedliwych i tu trzy kropki, kopać, żeby się srali ze strachu bandziory. Nie? To jest wasza najważniejsza misja. Wszystko inne też róbcie. Polityka zagraniczna, gospodarka. Ale kluczową misją jest pilnowanie uczciwości i sprawiedliwości w Polsce. To ma robić władza państwowa. Jeśli tego nie robi, ludzie się chowają, społeczeństwo się demoralizuje. Michał Kwiek, czy są jakieś plany założenia partii politycznej z ramienia IPP? Chodzi o to, żeby wreszcie była jakaś partia w kontrze do Brauna, alternatywa dla Polaków. Wiecie, że spróbowaliśmy. To nie był mój głównie pomysł, to Marian Kowalski, to był ruch 11 listopada. No i tak spuśćmy zasłonę milczenia. Do partii politycznej to trzeba ludzi, którzy się na tym znają, na całej tej papierologii, administrowaniu, ale to jeszcze może by dał radę. Ale to trzeba ogromnych pieniędzy. Ktoś to policzył, że założenie partii politycznej w Polsce, no to jest koszt rzędu, to już jakiś czas temu, parę lat temu, to jest około 10 milionów złotych, żeby to zrobić na poziomie profesjonalnym. Nie? To absolutnie taką kwotą nie dysponujemy i nie chcemy dysponować. Rozumiecie, ja nie... Ta próba, ona mnie nauczyła, że to jest chyba nie tędy droga. Nie? Czyli bardziej staramy się dzisiaj wspierać tych polityków, którzy coś dobrego robią i oczywiście karcić ich, ganić, jak robią coś złego. Nie? Nie wykluczam w przyszłości, że coś takiego się stanie. W innych krajach europejskich nawet są partie biblijne. W Holandii jest partia biblijna, w Niemczech jest partia Bible, jakoś tak tam partyjnie, tam oni. Coś tam takiego jest. To są zwykle tam takie półprocentowe i gdzieś tam w jakichś koalicjach występują. Także moim zdaniem na dzisiaj to jest zadanie niewykonalne i niekonieczne do tego, żeby zmienić Polskę. Nie? To tak odpowiadam na to pytanie, ale jestem za tym, żeby powstała alternatywa. Mówiłem, może Giertych, może Sikorski, bo jak to będzie ciągle ta platforma, no to ona będzie miała już widać, że już tam podchodzili po 40%, nie? 39%, bach, już jest 35%. Nie? Nie mogą przejść wyżej. A Braunisko się rozwija, dzisiaj program o Braunie, no to sobie obejrzycie. Nie? Także no, tu pan Banaś robi ten ruch naprawy Rzeczpospolitej i tu z jego nazwiskiem, nie? Mariana Banasia, chyba tak to się nazywa. No też życzę jak najlepiej, choć wiem, że będzie im trudno. Będzie im trudno, bo nie mają tego zaplecza, o którym mówiłem. Ale taka partia, która by była prozachodnia, a jednocześnie konserwatywna wyraźnie, to byłby game changer, by tych wszystkich Braunów, Kacapów pogoniła. Także jestem za, ale to nie jest, myślę, na dzisiaj nasza misja. Anna Bracka. Czy Biblia mówi... Co Biblia mówi na temat traktowania zwierząt? Pytam jako zwierzolub. Tak, ja też wraz z żoną mieliśmy trzy psy i jeszcze jednego takiego na tydzień przygarniętego. Też bardzo fajnego, wielkiego Dobermana. No to największy nasz pies to był przez tydzień właśnie tak się zaplątał. Córka, która wtedy miała 7, może 8 może lat, przyprowadziła Dobermana, który był większy od niej. No mówię, o tak się błąkał, no to tam jak ja się normalnie... O, ale okazał się bardzo mądry, ułożony pies i tak dalej. Ogłosiliśmy, no i po tygodniu znalazł się właściciel, który mówi, a on tak mi ucieka, tam niespecjalnie się tym przejmował, nie? Także, a myśmy się już niestety zdążyli do niego przywiązać, no i jeszcze oprócz tego, no, na studiach już mieliśmy nawet psa takiego dogowatego wyżła, że on wyglądał jak dog, ale był wyżłem czarnym takim całym. Także Oczywiście Biblia mówi o traktowaniu zwierząt i taka, szczególnie w Starym Testamencie, to jest szczegółowo wręcz regulowane, żeby tam nie bić zwierząt, żeby nie znęcać się niepotrzebnie, jeśli tam nie, nawet żeby tam nie gotować jagnięcia w mleku jego matki i tak dalej, żeby nie było jakiegoś takiego okrucieństwa przy tym, czy takiej jakiejś znieczulicy w traktowaniu zwierząt. Jest nawet pokazane takie coś, że no, dobry człowiek to dobrze traktuje swoje zwierzęta, nie? Że człowiek, który katuje zwierzęta, no widać na Wrocki, no to jest łańcuchowiec, nie? No tak, bo on przyzwyczajony na łańcuchu chodzić, no to jemu to żadna nowina. Także Biblia też mówi, to jest myślę dla wielu bardzo ciekawe, 8 rozdział listu do Rzymian mówi o tym, że całe stworzenie, czyli też zwierzęta, tu głównie o zwierzęta chodzi, jęczy i wzdycha, czekając na zmartwychwstanie. Tak już parafrazuję, interpretuję to, rozumiecie, nie? Że Bóg stworzył zwierzęta w doskonałym świecie, bez grzechu i one wtedy sobie tam fajnie koegzystowały z człowiekiem, lwy jadły trawę, taki jest opis i tak dalej, i tak dalej. Później przyszedł grzech, no i zaczęło się to, co się dzieje dzisiaj, śmierć, cierpienie, zabijanie nawzajem i różne takie rzeczy, ale że ten czas się skończy i jest ta zapowiedź, sprawdźcie sobie list do Rzymian, 8 rozdział, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, czekając na odkupienie dokładnie synów Bożych, to jest, tu chodzi o zmartwychwstanie. Nie? Mam nadzieję, że w miarę szeroko to pokazałem. Czekajcie. MSD Mapet. Witajcie. Dzięki, że jesteście i dziękuję wam, że dalej pomagamy Ukrainie i wszystkim kapelanom, którzy byli. Tak, rzeczywiście. Oni to doceniają, nie? To już tam nie będę się rozpisywał, co my robimy, czy rozgadywał, wiecie, ale oni to doceniają. Oni widzą w nas jakieś poważne środowisko, że mija 3 lata, a my dalej robimy to samo, z takim samym sercem, wedle naszych możliwości. Teraz ostatnio pomoc dotarła do dzieci, sierot po zabitych Ukraińcach i mieli taki obóz i myśmy tam mieli okazję pomóc w dostarczeniu właśnie takiej pomocy, takich tam jogurtów słodkich, takich rzeczy, które szczególną radość tym dzieciom sprawiły. Zbyszek Niemiec. A, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Zbyszek Niemiec to jest ojciec polskiego posła, ale w parlamencie Republiki Czeskiej. Gościliśmy też syna, także mam nadzieję, że znowu będziemy gościć. Pozdrawiamy całą rodzinę waszą tam ze Śląska Cieszyńskiego po już drugiej stronie Olzy. Czytam pytanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę w nowym roku dużo zdrowia i sił w prowadzeniu telewizji Idź Pod Prąd. Cieszę się na spotkanie, ponieważ się stęskniłem za wami. Noż my również, także mam nadzieję, że nie będziemy czekać aż do wakacji, ale w najbliższym czasie jeszcze kiedyś się spotkamy i pozdrawiamy właśnie i Polonię, czy Polaków, to nie jest Polonia, Polaków, którzy mieszkają w Czechach i też, bo Zbyszek wywodzi się ze środowiska luterańskiego, to naszych przyjaciół luteran, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Aneta Tokarz-Matys. Ameryka po Trumpie. Jak pastor to widzi? Zwrot i opamiętanie, czy jednak pójście w zatracenie? Modlę się o to, żeby było opamiętanie. Ale biorąc pod uwagę proroctwa biblijne, to jak to się mi razem składa w obraz całości, to źle to widzę. Nie? Chciałbym się mylić, ale wygląda, że Ameryka ten chrześcijański okres ma za sobą, że Ameryka zerwała z biblijnym tym takim pełnym poświęcenia dla Jezusa chrześcijaństwem i to widziałem już od lat, szczególnie w 18 roku, jak byłem, to nawet tam nagrałem takich kazań krytykujących kościoły amerykańskie, różne takie rzeczy. Ameryka w kościołach poszła w taki styl, żeby nikomu się specjalnie nie narażać, to nie wszystkie, ale większość kościołów, mówię, takich, żeby tylko tam się kasa zgadzała, a przeciętni chrześcijanie amerykańscy, praktycznie nie mając już misji, bo prawie wszystkim powiedzieli Ewangelię, no wielu się nawróciło, a kto nie chciał, no to tam nie będziemy ciągle zawracać głowy. Oni, nie mając takich wyzwań, jakie my mamy w Polsce, no, poszli w kierunku no, tylko takiej bardziej prosperity. Nie? I następne pokolenia, no, to jeszcze gorzej. Nie? I tak dalej, wiele tych problemów można by mnożyć. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest bardzo letnie i głupie amerykańskie. Nie? Stąd no, kto ma, że tak powiem, zawrócić? Nie? Zobaczymy, może Bóg da jakieś specjalne, znaczy da takie, wiecie, narodowe opamiętanie, nie? Bo to tak niekiedy nie muszą jacyś przywódcy, pastorzy czy kościoły, niekiedy takie pragnienie Boga pojawia się w ludzie, nie? Spontanicznie w narodzie się pojawia. To coś takiego w latach 70. i 80. myśmy przeżyli. Oczywiście i służba bezpieczeństwa na tym grała i różne tam inne siły, ale ewidentnie wtedy naród chciał jakiejś rzeczywistości i chętnie ludzie wtedy sięgali do Biblii. Wiecie, wtedy rozdawanie Biblii to sobie wyrywali ręce. Nie? Jak było jakieś spotkanie ewangelizacyjne, ja na przykład z żoną nawróciliśmy się, jak był taki pastor zielonoświątkowy w Krakowie, w hali Wisły, to tam było 3000 osób, a jeszcze kilkaset stało na zewnątrz. Wyobrażacie sobie, jaki był głód Boga wtedy? Nie? I to taki autentyczny. Nie? Także może Bóg da takiego Amerykanom, bardzo bym chciał, nie? To by było jak wybudzenie się ze strasznego snu. No bo dzisiaj mamy Putina w Waszyngtonie, nie? A nawet może jeszcze bardziej niebezpiecznego, nie? To trudno szacować, bo ja nie znam Trumpa. Widzę, że wariat, ale widzę, że współpracuje z Putinem, ale co mu jeszcze w tej głowie siedzi? Teraz przecież te taśmy Epsteina wychodzą. Może to jest jakiś naprawdę no tak diabolicznie niemoralny człowiek i oszust, nie? Także to zobaczymy, ale dobrze to nie wygląda, nie? Także pozdrawiamy Stany Zjednoczone, pozdrawiamy naszą Polonię. Wojciech Twardowski. Czy telewizja ma jakieś określone plany na przyszły rok? Czy są jakieś plany na długoterminowe? Czy co się stało z programami dla najmłodszych? Chodzi, mówiłem, że my cały czas prowadzimy pracę wśród najmłodszych, ale stwierdziliśmy, że to się niezbyt dobrze przekłada na jakieś programy, nie? Bo miały dość małą oglądalność. Teraz tu nasza sekcja graficzna pracuje nad kolejną bajką dla dzieci. Chcemy, właśnie zaprzęgliśmy do tego sztuczną inteligencję i zobaczymy, jaki będzie efekt. Wydawało nam się, że damy radę na święta. Okazało się, że jednak mimo sztucznej inteligencji to ona, to taki szczegół techniczny, na przykład łatwo przerabia scenki z udziałem ludzi, ale już zwierząt praktycznie się gubi. Nic, to trzeba by tam za duże pieniądze kupować jakieś bardzo profesjonalne. No, także chcemy robić jakieś, jeśli chodzi o plany dla dzieci, rzeczy, ale bardziej koncentrujemy się na tym projekcie szkoła. Nie? To wiecie, ja mało o tym mówię, ale tym razem, bo kiedyś dość dużo mówiłem, ale niewiele się działo, nie? A teraz się wiele dzieje, a ja tam mniej mówię, czekam, jak już będę mógł jakiś gotowy projekt pokazać, nie? Oczywiście cały czas rodzicom, którzy chcieliby skorzystać z pomocy przy wdrożeniu się w edukację domową, to też piszcie na nasz kontakt. Ktoś z naszych konsultantów z wami się podzieli wiedzą, jak to zrobić, jak przeprowadzić te formalności, a później też mamy taki program wsparcia dla ludzi edukujących, rodziców edukujących domowo, już jedną konferencję taką z udziałem zresztą amerykańskich chrześcijanśmy zrobili i chcemy ten projekt dalej kontynuować. Jeśli chodzi o ten przyszły rok, to mówiłem, że chcemy, żeby w każdym mieście no, nasze te grupy spotykają się po domach w tej chwili, nie? Grupy biblijne, a chcielibyśmy, żeby raz na jakiś czas, może nie na bazie tygodniowej, ale żeby były takie spotkania w każdym mieście, gdzie ktoś, kto nas ogląda, by mógł nas dotknąć, nie? No oczywiście nie chodzi o dotykanie, ale posłuchać, poczuć atmosferę i tak dalej, bo każdy, kto tu przyjedzie na jakiś event, który organizujemy, to mówi wow. To nawet mówię, nasi ateiści przyjechali, mówią wow, takiej atmosfery to myśmy nigdy nie widzieli, nie? I to ludzi przekonuje. Dla nas to jest naturalne, to tak jak oddychanie, nie? No to właśnie Jezus powiedział, że po tym, że macie tę miłość i jedność, to ludzie znają, że ja jestem między wami. No tak, no, to tak właśnie działa. Ty, Tariusz, jeszcze raz. Co pastor sądzi o protestantyzmie w krajach skandynawskich? Ja akurat mieszkam to wiem co nieco. Nie znam aktualnego stanu. No, coś mógłbym mówić o historii, ale to nie ma po co. Cieszę się, że coraz bardziej rozwija się sojusz polsko-szwedzki, tam głównie w sprawach militarnych, tam zdaje się łodzie podwodne i tak dalej. To będzie się przekładać na bliższe kontakty, bo tak patrząc historycznie, to gdyby Polska nie walczyła ze Szwecją, a Szwecja z Polską, to przez katolicyzm, przez tego najgłupszego króla Polski, najgorszego, może on tam głupi nie był, ale był największym szkodnikiem. Batyr to przy nim małe piwo Mentzena, nie? Czyli ten mocnik trzeci Waza zwany, no to on zamiast sojusz polsko-szwedzki przeciwko Rosji, to on jełop wojnę ze Szwecją i no, to już wiecie dalej, nie? Jeśli chodzi o protestantów, mamy kilka osób w krajach skandynawskich, szczególnie tu, jak te promy, wiecie, przybywały tam Istat czy coś, no to tam mamy takiego przyjaciela, który tam prawie codziennie chodzi i tym kierowcom rozdaje ulotki naszej telewizji. Także jeśli tu pan czy ty, Tytariusz, mieszkasz gdzieś na południu Szwecji, daj nam znać, to was skontaktujemy. Ogólnie no, Szwecja, kraj luterański, czyli praktycznie z urodzenia stawał się jeszcze w latach 70. członkiem tego kościoła. Potem trochę zielonoświątkowych takich ruchów, część tych pastorów zielonoświątkowych zdradziła Jezusa i poszła na służbę do papieża. Taki był znany skandal, taki jeden z największych tych zielonoświątkowych kościołów. Także na razie tyle mogę powiedzieć. Zapraszam, mówię, do kontaktu z nami, bo tu też sporo z was to Polonia, to tak poznaję niektórych, o Wojtek też, przecież to Irlandia, o ile dobrze kojarzę, nie? To możecie pójść do kościołów i tam będzie to po szwedzku, po holendersku, bo tam też grupa biblijna, czy po angielsku, czy w wersji amerykańskiej, ale kiedy o sprawach duchowych mówi się, to powinien być język ten od dziecka, nie? To wtedy najlepiej się wszystko rozumie. Także zachęcam cię, Tytariusz, do kontaktu z nami i budowania tej chrześcijańskiej, jeśli jesteś chrześcijaninem, tak zakładam, jak cię to interesuje, żebyś się skontaktował z nami i w języku ojczystym to jest najlepiej, nie? Śmigiełko. Dzięki pastorowi moje życie powoli się zmienia i niech nadal to trwa. Wykoncypować odkrywam prawdziwego Boga. Czytam Biblię chętnie i dobrowolnie. Nareszcie KK, Kościół Katolicki, widzę takim, jakim jest. No, to nie dzięki mnie. To, żeby była jasność, ja, wiecie, zawsze jak coś takiego słyszę, to prostuję. Człowiek jest kompletnie zawodny. To nie człowiek to robi. To Jezus to robi. To Jezus zmienia życie. My tylko pomagamy. Ja tylko pomagam. Jeśli Bóg dał mi takie talenty, że mogę pomagać wielu ludziom, to się cieszę. Ale nie ja to robię. Także bardzo was proszę, żeby no, dbać o ten przekaz, bo ja zawsze jestem wtedy tak się, no, niezręcznie czuję, wiem, że ktoś to pisze z życzliwości, ale no, muszę to mimo wszystko sprostować. Cieszę się, że odkrywasz, pozwolę sobie tak bezpośrednio, prawdziwego Boga, prawdę, że widzisz, jak kłamie katolicyzm, no jeszcze zobaczysz więcej, nie? No, bo to się człowiekowi tak oczy otwierają. Także dziękuję za pozdrowienia. Znowu Tytariusz, czy prezydent Biden faktycznie interweniował w sprawie pastora? Czy prezydent, to nie wiem, ale wiem, że nasza, moja sprawa, ale oczywiście chodziło o zamknięcie telewizji Idź Pod Prąd, nie tylko o wyeliminowanie mnie, chociaż no, byłem tym głównym zagrożeniem państwa pisowskiego i przeciwko mnie była skierowana ta nagonka z sądem, z prokuraturą, z tym wszystkim, z wyrokiem, bo mam wyrok karny, ja jestem kryminalistą. Bodnar absolutnie powiedział, że wszystko jest w porządku, tak, powinienem zostać tym kryminalistą do spółki z Kornelukiem, tak wymyślili mędrcy, już nie będę dalej kontynuował. Do tego nowego pana Żurka napisaliśmy, tam już pewnie z miesiąc temu, na razie cisza, nie? No to żebyście wiedzieli, jak te sprawy, zresztą starzy widzowie wiedzą, ale może ktoś nowy nas ogląda, to tłumaczę. I administracja prezydenta Bidena, zresztą każda powinna to robić, ale administracja prezydenta Bidena to zrobiła, monitorują świat pod kątem wolności słowa i religii, nie? Że to jest dla Amerykanów, tych jeszcze kiedyś porządnych, to było najważniejsze takie, najważniejsza z wolności. Wolność słowa i wolność religii, które praktycznie są na sztywno ze sobą związane. I moja sprawa w kontynent europejski była na drugim miejscu wymieniona w takim raporcie dorocznym właśnie takiego łamania praw człowieka w obszarze wolności słowa i wyznania. To ekipa prezydenta Bidena umieściła mnie na drugim miejscu. Oczywiście to nie sam Biden robi, to żebyście wiedzieli. To robi wynajęta do tego agencja i ten raport później prezydent Stanów Zjednoczonych i jego administracja prezentują. Oczywiście pisaliśmy też do ambasady USA w tamtym czasie. Tą drogąśmy się zwrócili, bo wiemy, że Stany Zjednoczone kiedyś właśnie stały na straży tych wolności. Podobnie zresztą do Parlamentu Europejskiego, znaczy do też tego Sądu Trybunału, tam wiecie, tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy jakoś tam nazywa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tam się czeka i czeka i czeka i czeka, tam latami można umrzeć do tego czasu, a oni wtedy tego, a tu ze Stanów przyszła szybko odpowiedź. Też, no, to nie ma może bezpośredniego związku, ale kiedy ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Brzeziński, był w Lublinie, to jedynej telewizji, jakiej udzielił wywiadu, to była telewizja Idź Pod Prąd. I to mogliście zobaczyć, to akurat moja córka Kornelia prowadziła ten wywiad. Oj, tu to Hans Helmut coś tam, to już dajmy sobie, luteranie pozdrawiają, no to pozdrawiam. Również, słuchajcie, na razie nie widzę więcej pytań. Jeśli macie, to szybko proszę piszcie. O, Rafał, dzięki. Witam. Jakich gości w najbliższym czasie będziemy mogli zobaczyć w IPPTV? No wiecie, my tak nie ganiamy za tymi gośćmi, bo po pierwsze, no jak ktoś jest tam znany, no to ma inne platformy, nie? Czyli gdzieś tam w jakiejś do telewizji go zapraszają, czy sam się tam gdzieś udziela. Stąd no już jak ktoś chce go poznać, no to sobie go pozna gdzie indziej, nie? Też zauważyliśmy, że wcale zapraszanie jakichś takich znanych z telewizji gości nie nabija nam jakoś bardzo liczników, wyświetleń, czy jakoś więcej ludzi wtedy szczególnie nie przychodzi. No są pewne wyjątki, ale na przykład był taki znany bardzo politolog, komentator, profesor Flis. No i zobaczcie sobie, czy tam jest jakiś ruch wielki, nie? A profesor Flis bardzo często w różnych telewizjach występuje. Nie? Bardzo się cieszę, że skorzystał z naszego zaproszenia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, ale chcę, żebyście widzieli, że nasi widzowie to są ci, którzy chcą połączenia historii i polityki właśnie z Biblią. Z mądrością, która jest w tej księdze. Nie? Z Bożą mądrością. A tego nikt nie robi. No żaden gość nam tego nie zrobi. Nie? Tu doktor napierała, no może wychwalać protestantów, no ale on mówi to z pozycji kulturowych ateisty, racjonalisty, ale chwała mu za to, że no, nie ukrywa, czy właśnie podbija wręcz tę oczywistą prawdę historyczną. Nie? Także no, staramy się utrzymywać kontakt z generałem Hodgesem. To jest, myślę, no, człowiek o bardzo szerokich jakichś takich horyzontach, jeśli szczególnie chodzi o politykę zagraniczną, o sprawy militarne. I widzieliście już go kilkukrotnie w naszej telewizji. Mam nadzieję, że teraz, kiedy Trump wypuścił to coś, zwaną tą strategią jakoś tam bezpieczeństwa, czy jak się to tam nazywa, to, że niebawem uda nam się spotkać z generałem Hodgesem i żeby mógł to merytorycznie z pozycji głównodowodzącego sił lądowych USA w Europie, byłego oczywiście, ale mający taką wiedzę, takie kompetencje skomentować. Także jak widzieliście też bardzo dobrze nam się jakoś no tak zgrało z prokuratorem Blajerskim. Także to bym chciał, żeby też ta znajomość dalej była kontynuowana, żeby prokurator Blajerski mógł się dzielić swoją mądrością, doświadczeniem i tak dalej. Oczywiście jest też profesor Pawłuszko. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że jeszcze tak przed świętami nas zaszczyci i będziecie mogli obejrzeć z nim program. Z takich, no, może trochę niezwykłych gości, no to staramy się, jeśli ktoś z was ma jakieś dojście, no to pokażcie premierowi Sikorskiemu. Teraz objeżdża Polskę z promocją swojej najnowszej książki. Chcielibyśmy też ją oczywiście zaprezentować i go zapytać przy okazji o parę spraw w związku z tą książką, ale być może szerzej. Także to by było fajnie, nie? Bo dużo ciepłych słów o nimśmy tu powiedzieli, pomagaliśmy. Tak, był taki czas, kiedy nazywaliśmy go Zdradek Sikorski. Tak, to ja pamiętam, możecie mi to wypomnieć, nie? Ale tak dlatego, kiedy Miro pytał o te nazwiska, to mówię spokojnie, ja tak w tych nazwiskach to nie do końca siedzę, nie? I mogę powiedzieć o zasadach więcej, ocenić politykę, ocenić działania, ale kto jest kto, no to nie znam ich na tyle, nie? Także może minister Sikorski, premier Sikorski skorzysta z naszego zaproszenia, to tak odpowiadając na kogo byśmy chcieli zobaczyć, ale nie jest to takie łatwe. Niektórzy się boją wystąpić w naszej telewizji albo wystąpią raz i ktoś ich od razu tak przestraszy, że przestają o nas odbierać telefonu. To naprawdę ten deep state w tym obszarze istnieje i to wielu nam mówiło. Są dziennikarze, którzy mówią wprost: o was nie możemy napisać ani słowa. Koniec. Przyjaźnić się możemy, rozmawiać możemy, ale nie możemy powiedzieć ani napisać o was ani słowa. W telewizji Zarublika, pamiętacie taką scenę, kiedy doktor Targalski, już nieżyjący, mówi o mnie i wtedy Kania od razu mu wcina się: nie, nie, nie wolno mówić, nie będziemy, nie, zmieniamy temat już, nie? Także to mamy nagrane, to jest, widzieliście to zresztą kilkakrotnie, żeby nie było, że ja sobie coś zmyślam w ogóle, nie? Także budujemy swój przekaz, swoją markę. Cieszymy się, że mamy was, naszych wiernych widzów i tego się trzymamy. I widzicie, no, w ciągu miesiąca 12 milionów wyświetleń, nie? Jeśli chodzi o te unikatowe, to tam, nie wiem, chyba mówiłem, unikatowe IP można chyba 90 dni do tyłu badać, no to było 1,7 miliona prawdopodobnie głównie Polaków. No to działamy dalej. Tytariusz jeszcze raz. Fajnie jest, że protestantyzm w Polsce jest promowany przez telewizję Idź Pod Prąd. Oby tego więcej. Tak, no myśmy tak rozumiemy to, co Bóg wcześniej zrobił w naszym życiu, że to się musiało skończyć telewizją. Taką właśnie polityczno-chrześcijańską. I się, no, no może się jeszcze nie skończyło, mam nadzieję, że trochę zrobimy dla Jezusa, ale udało się ten projekt zrealizować i to naprawdę jest coś niezwykłego w historii Polski. Z tego jestem dumny. Dziękuję Bogu prawie każdego dnia za to, ale też rozumiem rolę każdego z was i tego zespołu ścisłego i całego Kościoła i też każdego z was, naszych widzów, donatorów, sponsorów i tak dalej. To ja sam bym absolutnie tego nie zrobił. We trzech z synowcem na Koniusiędziem też byśmy tego nie zrobili. To musiała być rzesza ludzi, którzy rozumieją tę potrzebę. I zobaczcie, działa. Jest. Gra i buczy. I wielu ludzi przychodzi do Jezusa, wielu ludzi no, uzyskuje świadomość polityczną, wyzwala się z różnych kłamstw i tak dalej. I znajduje też zachętę. O, są ludzie, którzy myślą: wreszcie znalazłem kogoś. Myślałem, że już nie ma takich ludzi jak ja, a tu patrzę w telewizji Pod Prąd, to sami tacy, nie? Także to jest dla nas ogromna przyjemność. Tu widzę, czekajcie, Eunika gdzieś się tu pojawiła. Jest. Eunika to Żuk, ale to Eunika Chojecka z domu, czyli moja córka druga, albo pierwsza, w zależności jak liczyć, jeśli chodzi w kolejności, to pierwsza. Skąd ci się biorą te pomysły na anegdoty w trakcie programów? Przygotowujesz je przed wejściem na wizję? No nie, oczywiście ja w ogóle się nie przygotowuję w tym temacie. Czytam newsy, nie? Żeby wiedzieć, co się dzieje, kto co powiedział, kto zrobił i tak dalej, ale tego typu przygotowanie no, praktycznie jest niemożliwe. Może dużo słuchałem dorosłych. Jak byłem małym dzieckiem, to jedną z moich najciekawszych zabaw, powiedzmy zabaw, zajęć, to było słuchanie dorosłych. Nie? Ja niekiedy siadałem sobie gdzieś tam pod stołem, w kąciku, żeby mnie nie za bardzo widzieli, nie wyganiali, bo niekiedy to były lata 70. Przyjeżdżała na przykład rodzina z Wybrzeża, no to opowiadała, co się tam właśnie w Gdyni stało, jak to wyglądało. I ja chłonąłem po prostu całym sobą te historie, które opowiadali dorośli. Nie? I dlatego też ja na przykład... Mało książek przeczytałem w młodości, ale wiecie dlaczego? Bo moja babcia, polonistka, ona z kolei no, chciała mi czytać i robiła to z piękną dykcją jeszcze takiej przedwojennej nauczycielki. Czyli ja tę literaturę poznałem, ale sam niewiele przeczytałem z tych lektur, głównie na słuch. Nie? I to mi się wykształciła taka pamięć słuchowa. No, długo by mówić, starczy. Nie przygotowuję się. Też kontakt z Marianem Kowalskim na pewno wywarł tutaj jakiś wpływ. On przecież tam takie różne jakieś zakonnice w stringach i takie wymyślał przeróżne hece, krotochwile. No to Mariana to trudno w tym pobić, nie? Ale no siedząc z nim przez parę lat codziennie i też nie tylko w studio, no to trochę może też od niego przejąłem taki trochę swobodniejszy styl mówienia i te, tak jak Eunika piszesz, różne tam fajne porównania. Ja lubię dowcipy, nie? Poczucie humoru dał nam Bóg i no, powinniśmy z niego garściami korzystać. Śmiech to zdrowie, to nie jest żart. Śmiech, dobre słowo, to jest coś człowiekowi bardzo, bardzo potrzebne, a rzeczywistość jest dość smutna, no to staramy się was trochę też i rozweselać. Dobra, Aneta... Jeszcze raz, czy Polska według Biblii, według Apokalipsy, będzie w granicach Cesarstwa Rzymskiego? Nigdy formalnie nie była nawet w jego świetności. No, w sensie, Rzymianie docierali na nasze ziemie, Kalisz, te sprawy, ale nie tylko. Ewangelia do nas dotarła z cesarstwa tego no, rzymskiego, ale wschodniego, przepraszam, z Konstantynopola, Cyryli Metody, to byli wysłannicy cesarstwa bizantyjskiego, tego wschodniego, czyli no, po części też rzymskiego, nie? W sensie Rzymian, a nie papieża. Nie? Także to jest teren sporny, graniczny, dlatego tak ważna jest walka Ukraińców, bo oni wykuwają granice no, przyszłej Europy. I ja bym chciał, żeby Polska nie była państwem granicznym, bo już dosyćśmy byli tym przedmurzem, nie? No może niech Ukraińcy wezmą to teraz na siebie dalej, nie? Już naprawdę mają świetną armię, tego Moskala tam łupią, młócą cały czas. Może oni by teraz byli tym przedmurzem. To też przecież dawna Rzeczpospolita, a już może my byśmy starali się być takim zapleczem kulturowym, jak w Złotym Wieku. Przecież to właśnie Polska była, promieniowała na cały wschód swoją kulturą. Nie? To tego bym rzeczywiście trochę bardziej może chciał, niż to bycie tym przedmurzem i ciągle tłuczenie się z kacapami. Także to. Czy będzie więcej nauczeń z Apokalipsy i analiza proroctw Daniela? No tego już trochę jest, nie? Jeśli trzeba, no to chętnie powtarzam. Ostatnio też mówiłem trochę o właśnie tych takich dyktatorskich rzeczach, nie? Że to jest takie coś nowego, bo już się ten dyktator na Zachodzie pojawiał. Do tej pory no to byli jacyś tam satrapowie typu Xi Jinping, tam jakiś Kim Un Jest, Putin czy inna ta swołocz komunistyczna, a teraz się pojawił dyktator amerykański. Nie? No to już trochę o dyktaturze, o królach Ale oczywiście będziemy do tego na pewno wracać, bo te proroctwa, jak ktoś, wiecie, ktoś jak nie zna Biblii, to myśli, że to tak jak ta głupia Doda tam mówi, a coś napróci pasterze, tam nic nie wie, nie? To jest tak mądra księga, że największe umysły to zawsze rozpoczynały od Biblii, nie? No, można powiedzieć, ojciec tego nowoczesnego racjonalizmu, Erasm z Rotterdamu, to wiecie, że on przetłumaczył Nowy Testament, nie? Także no, dzisiaj niestety, jak gdyby ci racjonaliści, oni podcięli gałąź, na której siedzieli, bo w Związku Sowieckim to tam nie ma żadnej wolności, tam nie żaden racjonalizm, tylko tam partia, Putin czy Stalin i tak dalej. A na Zachodzie to ci racjonaliści mogli sobie robić, co chcieli, dzięki protestantom. Nie? A oni później się zwrócili przeciwko chrześcijaństwu, że będzie świeckie państwo w takim sensie, że w ogóle nie będzie żadnej religii, tylko religia ateistyczna, czyli areligia, nie? No guzik, to się nie uda, to tylko daje przeróżnym wynaturzeniom miejsce. Niech sobie ateiści będą, ja ich szanuję, przyjmuję, goszczę, rozmawiam, ale też przekonuję, kiedy dyskutuję z nimi, nie? Ale nie róbcie tego, że będziecie gadać, że wszystkie religie są złe. Religie tak, ale nie chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo nie jest religią, nie? Jest osobistą więzią z Bogiem. To Bóg się pofatygował przyjść do nas, nie? I tak dalej, no mógłbym o tym długo mówić. Tytariusz, kto według pastora był wielkim Polakiem, z którego powinniśmy brać wszyscy przykład? Co pastor sądzi o prezydencie Wałęsie? Często udostępnia rolki z IPP TV. No, prezydent Wałęsa prostsze. Kiedyś oczywiście, wiecie, no ja przeżyłem całą swoją młodość wraz z prezydentem Wałęsą, kiedy on był najpierw przywódcą tych strajków, później Solidarności i tak dalej, później też prezydentem. Nie? Także wzrastałem i on przy mnie. No, mówiąc, ta jego ostentacyjna religijność, wiecie, ta Matka Boska w klapie i ten długopis jakiś z papieżem, to mi się nie podobało, nie? Szmira, nie? No ale takie de gustibus curra non disputandum est, nie? Takie ma gusta, tak wychowany, co ja będę tam już to oceniał. Później, no tak nie za bardzo oceniałem, bo tam dużo było obietnic, zrobimy drugą Japonię, to, śmo, a nic z tego nie wychodziło, nie? I potem, no takie zejście ze sceny w niesławie, nie? Dopiero prokurator Blajerski mi pomógł zrozumieć, jak to działało, nie? Zresztą wam też, bo te programy, to mniej więcej ja tyle samo wiem, co i wy, jeśli oglądaliście te programy. On pokazywał, po pierwsze, jak trudna była sytuacja, jak Rosja wcale nie chciała stąd odejść, nie? Stąd te NATO bis, nie? I różne jakieś tego typu pomysły. A jednak Bóg pomógł Wałęsie to zrobić. I on to zrobił, nie? Czyli wyrzucenie kacapa, wejście do NATO, no co otwierało praktycznie wejście do Unii Europejskiej, nie? I to, czego później się dowiedziałem o tym preparowaniu przez Kaczora, przez Cęckiewicza, tych różnych teczek, bolków i tak dalej, no to już całkowicie zamknęło temat i myślę, że to jest rzeczywiście nasz bohater, nie? Ma wady, jak każdy człowiek, pewne rzeczy mi się w nim nie podobają, ale z szacunkiem mówię do niego: panie prezydencie, dzisiaj dziękuję za to, co pan dla Polski zrobił. Nie? I przeżywam też to, że z taką niewdzięcznością rodaków się pan spotkał. Tak, popełnił pan błędy, oni to wykorzystali. Mówię o Kwaśniewskim, przecież to on wykorzystał pewną sytuację, to, że mogę podać ci nogę, nie? Pamiętacie? To wcale nie tak było. Ale na pewno nie powinien pan uchodzić w narodzie czy w sporej części narodu za agenta, za bolka i tak dalej, bo wielu z nas nie zachowywałoby się tak dzielnie jak pan w tych obszarach i nie zrobiłoby tego, co pan zrobił. Także w tym sensie należy mu się szacunek i myślę, że no dzisiaj mamy pośrednio, bo ja nigdy nie spotkałem pana prezydenta Wałęsy, ale jak podaje nasze programy, to mu się podoba, co mówimy, no to te nasze relacje dzisiaj są właściwe. Jeśli chodzi o tych wielkich Polaków z historii, zależy jak dalekiej, nie? No dla mnie za czasów komuny i późniejszych, i ciągle zresztą, ktoś pytał wcześniej, skąd jest ta nazwa, idź pod prąd, nie? To dla mnie takim osobowym wzorcem, zanim poznałem Jezusa, to był Major Hubal, że przy wartościach się stoi niezłomnie. Moja babcia też, która tam przeżyła dwie wojny, organizowała i podziemne nauczanie, te komplety tak zwane, i ukrywała Żydów i tak dalej, no to była dla mnie też taki wzorzec takiej osoby niezłomnej, nie? Jeśli chodzi o historię Polski, to jeśli gdzieś miałbym pokazywać takiego najświetlejszego człowieka i który no, wiedział, jak historia Polski powinna się ułożyć, no to był Mikołaj Rej, pierwszy polski znany protestant, nie? On jest znany tam z tych pierwszych takich swoich prób literackich, może nie wysokiego lotu, ale jednak, ale on był przede wszystkim chrześcijaninem, pastorem, politykiem. Kimś takim, nie? Trochę ja podobną rolę, przynajmniej w tych politycznych obszarach, pełnię jak wtedy Rej. On oczywiście miał dużo wyższą szarżę, hierarchię i tak dalej, ale ja chyba mam większe zasięgi. Nie? Także w tym sensie sobie pozwalam na takie porównanie. Oczywiście postać nie do ceniania. Wyobraźcie sobie, że on powinien być dla tych wszystkich polskich narodowców, prawdziwych narodowców, którzy tam chcą ten naród szczególnie widzieć, on powinien być bohaterem. A dla nich jakiś kacap jednooki jest bohaterem. No to, to głupota narodu jest naprawdę wielka. Gdzie dalej? Komentowanie, tu nasz luteranin Hans Helmut, komentowanie bieżących wydarzeń w świetle Biblii jest zdecydowanie największą wartością codziennych programów, a do tego odpowiedni humor bez owijania w bawełnę. No dziękuję, staramy się, to ludzi przyciąga i ja bym chciał, żeby inni pastorzy też troszeczkę no, tak zeszli z tego połknięcia kija, nie? I żeby właśnie tak w bardziej ludzki sposób mówili i zajmowali się nie tylko takimi teoretycznymi tematami, czy tylko samym życiem chrześcijańskim, ale też właśnie polityką w Biblii, bo jej w Biblii jest naprawdę bardzo dużo. Marianem to bym powiedział w cholerę, nie? Także, żeby wreszcie... Tu widzieliście pastora ukraińskiego 3 tygodnie temu. To on mówił, jak muszą leczyć się po komunizmie, nie? I tam mówił, że pacyfizm, nie? To przeniknął do kościoła w czasach komunizmu i to, żeby się nie interesować, nie angażować w politykę, nie? I że to trzeba wyplenić. A w Biblii nie ma ani pacyfizmu, ani tego nieangażowania się w politykę. To są herezje diabelskie, nie? Dobra. Piotr Godlewski, witamy. Czy będzie rozbudowana aplikacja Czytam Biblię? To bym musiał mojej córki Kornelii i jej męża zapytać, jeśli możecie mi pomóc, czy będzie rozbudowywana ta aplikacja, bo ja ciągle nadaję, codziennie tworzę nowe treści biblijne, oprócz tamtych kazań w niedzielę, czy tych programów biblijnych Którędy do nieba, to każdego dnia powszedniego nagrywamy kolejny odcinek. Teraz jesteśmy w 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, ale przeszliśmy i Apokalipsę, i tam Księgę Przysłów Salomona. To w tych odcinkach krótkich możecie taki Biblia na wieczór jakoś, jest taki cykl, ja mówię te nazwy, to już nie wszystko tam dobrze ogarniam, ale na kanale YouTube Mega Kościół tam codziennie jest nowa porcja Biblii. Niekiedy to są krótsze, a niekiedy to tam mi ponad pół godziny nam coś wyjdzie. Marcin, czy coś wiemy z tą aplikacją? Kornelia, proszę.
To ja mogę krótko powiedzieć, że rzeczywiście wystartowaliśmy z tą aplikacją jakiś czas temu i tam właśnie są takie plany do wspólnego czytania Biblii, różne fragmenty i pytania do tego. I rzeczywiście, jak Bóg pozwoli, to w przyszłym roku też chcemy dodać to, do tego nowe plany, no i rozwinąć trochę tą aplikację.
Okej. Słuchajcie, wydaje mi się, także bardzo dziękuję. Kornelia i Marcin tu są też ze mną. Jest też oczywiście moja małżonka, z kolei z drugiej strony, tam klika tam co widać, ale akurat chyba nie masz, chłopaczku, dużo roboty, bo chyba jedna kamera jest teraz, nie? Ale od czasu do czasu może tam jakieś plansze czy wasze pytania się pojawiają. O, niekiedy jak jest 4-5 różnych kamer, no to trzeba ogarniać. I całą ekipę oczywiście też pozdrawiam. Widzę, że pytań chyba nie ma już więcej. Na wszystkie chyba odpowiedziałem, nie? Nie ma, nie przeskoczyłem czegoś. To tu nasza Kornelia, nie przeskoczyłem wszystko. No to wiecie, nie będę przedłużał. Ten program jeszcze chwilę powisi, żeby ci z was, którzy zaczęli później, mogli sobie do końca obejrzeć, ale gdzieś tam powiedzmy za godzinkę to zniknie. Być może gdzieś święta, czy fragmenty, czy całość, bo tak, no, myślę, że te pytania były takie w miarę, że tak powiem, wartko to szło i możemy nawet może całość tam wrzucić, może w któryś dzień świąt, kiedy my będziemy trochę odpoczywać, to ci, którzy dzisiaj nie oglądali, sobie już to obejrzą w święta, a ja zakończę, no, życząc, żebyśmy rzeczywiście mieli nadzieję, bo to się od tego zaczyna, żebyśmy mieli nadzieję na taką dobrą Polskę. Nie? Będziemy ją nieco różnie interpretować. Pewne rzeczy dla jednych będą ważniejsze, dla drugich mniej ważne. Ale mniej więcej to dobre, to tak rozumiemy, co to znaczy dobre państwo. I żebyśmy nie stracili nadziei, żeby oni, te kacapy, bo to zawsze kacap nam odbiera nadzieję na dobre państwo, żeby nie narzucili nam tego determinizmu, że w Polsce to się nic nie da. Bo nauka deterministyczna jest azjatycka, czyli kacapska. I ona mówi, że się nic nie da. A nauka biblijna: w Jezusie mogę wszystko. Wszystko, co dobre. Bardzo wam dziękuję. I tym przesłaniem żegnam was. I do zobaczenia jutro.